Rozmawiajmy o...
Dziś, proszę Państwa, będziemy o mózgu rozmawiać, o tym, jak lepiej zapamiętywać, jak się uczyć szybciej. Witam w studiu naszego gościa, pani Natalia Mingę. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Psycholog z wieloletnim doświadczeniem prowadzi m.in. warsztaty szybkiego czytania, twórczego myślenia, doskonalący umiejętność koncentracji, bo z tą koncentracją chyba duży problem mamy ostatnio. No a problem dotyczy nie tylko dzieci, nie tylko studentów, którzy już pilnie zaczęli się uczyć, ale także nas w życiu codziennym, bo my dorośli coraz więcej informacji mamy do zapamiętania, to są różne piny, hasła, numery telefonów. Ach, dobrze, że telefon nas część tych numerów pamięta. Całkiem niedawno czytałam tekst, wywiad z pewnym neurochirurgiem, który mówił o tym, że dzisiejsze czasy i ten nawał informacji, to jak bardzo jesteśmy bombardowani, powoduje, że nasz mózg nie daje rady.
Nasz mózg nie może dać rady, ponieważ ewolucyjnie został przystosowany do funkcjonowania w zupełnie innych okolicznościach. To, czemu podlegaliśmy w czasie ewolucji, to jest uczenie się na zasadzie po pierwsze doświadczenia, po drugie sensownej informacji, po trzecie informacji płynącej z wielu zmysłów. To, co nam było potrzebne do przetrwania przez dziesiątki tysięcy lat, to było to, które rośliny można zjeść, czyli jak one wyglądają, jaki mają zapach, jak smakują, których zwierząt należy się bać. I teraz te informacje, które my musimy zapamiętywać, te wszystkie piny, które są oderwane od wszystkiego innego, które są abstrakcyjne, bo im bardziej abstrakcyjne, tym trudniejsze do złamania, nie chcą się nas trzymać dlatego, że nasz mózg nie jest przygotowany do zapamiętywania czegoś takiego.
No, jak musimy sobie z tym w takim razie radzić? Unikać tego, zapisywać te hasełka na przykład gdzieś w notesach, czy też stosować ciągle te same hasła? Nie wolno, prawda?
Ktoś no informatycy by się załamali, jakby to usłyszeli. Co prawda wiele osób rzeczywiście trzyma hasła do swoich kont, na przykład w komputerze, więc należy się włamać do komputera, znaleźć hasło i wtedy można się włamać do konta bez problemu. Ale nie istnieją sposoby na to, żeby obłaskawić taką trudną informację. Jeżeli do każdej cyfry przyporządkujemy coś nam bliższego, jakiś obraz, jakieś wyobrażenie, to potem wystarczy, że wymyślimy z tymi wyobrażeniami jakąś opowieść i od razu będzie nam o wiele łatwiej.
No tak, i to są takie techniki, o których myśmy już troszeczkę w poprzedniej godzinie tutaj zerkając do książki, którą mam przed sobą, techniki samorozwoju przez panią i przez pani męża Krzysztofa napisaną, cytowaliśmy takie różne sposoby. Ja się nieraz zastanawiam, czy to łatwiej nie będzie jednak tych cyfr zapamiętać, wykuć je na pamięć, czy te właśnie ciągi informacji. Ale do tych technik przyjdziemy może za chwilę. Natomiast myślę sobie o tym, że skoro takie książki powstają, że skoro kursów lepszego czytania, kursów koncentracji jest bardzo dużo, no to świadczyłoby o tym, że co, szkoła nas nie uczy, jak się uczyć, źle nas uczy, to tradycyjne uczenie, siedzenie z notatkami, czytanie, powtarzanie, wkuwanie na pamięć jest złe?
Jest złe, jest bardzo mało wydajne. Szkoła nie zmieniła się przez ostatnie, no, lekko 150 lat, kiedy nasza wiedza, że ilość wiedzy, jaką musimy posiąść w szkole, zwiększyła się wielokrotnie, a dwa, że nasza wiedza o mózgu rozwinęła się zupełnie od zera do terabajtów informacji na ten temat i my zamiast wykorzystywać te informacje, które posiadamy, nadal robimy dokładnie to samo, co robiły nasze babcie.
Czyli?
Czyli siedzimy i kujemy, podczas kiedy nasz mózg tego nienawidzi. Nasz mózg lubi, kiedy coś się zmienia, przede wszystkim, kiedy coś się dzieje. Lubi informację wizualną, a nie tylko suche fakty.
Oj, to czuję, że gimnazjaliści panią lubią. oni też uważają, że to jest kompletnie bez sensu siedzieć i kuć i wkuwać.
No ja też uważam, że to jest kompletnie bez sensu, tylko w przeciwieństwie do nich
brawa.
Ja uważam, że powinno się tą wiedzę posiadać.
A, tylko w
jaki
sposób?
Bo ta wiedza jest bardzo przydatna, bo tylko posiadając wiedzę mamy o czym myśleć i możemy wyciągać właściwe wnioski.
Czyli jak to robić?
Czyli na przykład, zamiast siedzieć z podręcznikiem historii i uczyć się, że bitwa pod Grunwaldem była wtedy i wtedy, wyglądało to tak i tak, ten i ten robił tak i tak, zamykamy oczy, wyobrażamy sobie tego rycerza pod tym Grunwaldem, albo najlepiej wielu rycerzy, spróbujemy sobie wyobrazić ten trzepot tych skrzydła, to jeszcze nie husaria, to jeszcze nie wtedy, ale ten
koński
kopyt, te sztandary, te dwie armie biegnące na siebie i już wtedy mamy podstawę do tego, żeby uczyć się szczegółów.
Stop, pani Talio. Kiedy gimnazjalistka zamknie oczy, to ona zupełnie coś innego sobie wyobraża.
Może jakąś inną bitwę.
To nie jest chyba moment taki, kiedy jest się w stanie skoncentrować na trzepocie proporców.
Nie, jest problem nad koncentracją można pracować, nad wyobraźnią też można pracować. I no, gimnazjum to nie jest najlepszy okres w ogóle do uczenia się, ale tego już nie zmienimy. Co prawda nasz mózg jest o wiele bardziej chłonny, kiedy jesteśmy o wiele młodsi. Mamy ustawiony system edukacji tak, że jak jesteśmy mali, uczymy się mało, a im jesteśmy starsi, tym uczymy się więcej. Podczas kiedy nasz mózg jest bardziej plastyczny wtedy, kiedy jesteśmy młodsi, a im jesteśmy starsi, tym on się staje mniej plastyczny, zwłaszcza jeżeli jest mało używany.
No dobrze, ale to oznacza, że od jakiego wieku już z tym mózgiem jest tak nie za bardzo?
Nie, to nie jest tak, że z mózgiem jest nie za bardzo.
Mam 25 lat.
Przypomnijmy sobie, jak funkcjonował Miłosz do końca swojego życia. Umarł mając 90 parę lat. No do końca życia tworzył, czytał, funkcjonował, myślał i tak dalej.
I napisał piękny tomik To.
Dokładnie.
No właśnie.
Także to nie jest tak, że nasz mózg się niszczy, degeneruje z wiekiem. Dzieje się tak wtedy, kiedy my z tym mózgiem nic nie robimy.
No wiele osób na przykład mówi, że po 40-50 to oni już nie będą się uczyć języków obcych, bo i tak się nie nauczą.
I to jest błąd. Ponieważ nasz mózg, jak udowadniano przez ostatnie dziesięciolecia, pozostaje plastyczny do końca naszego życia. I nawet jeżeli mózg uległ pewnej degeneracji, to stosując świadome techniki, świadome ćwiczenia, zmuszając go do aktywności, możemy sprawić, że on nadal będzie skłonny się uczyć.
Pani Natalio, mamy telewizję, sporo oglądamy telewizji, mamy komputery, bardzo dużo informacji do nas dociera. To dobre są źródła informacji dla mózgu?
Telewizja jest fatalnym źródłem informacji. Telewizja podaje sieczkę zbyt szybko, zbyt chaotycznie i generalnie rzecz biorąc, z telewizji nie można się uczyć.
Bałagan.
To jest bałagan. Co więcej, nasz mózg zupełnie nie jest do tego przystosowany.
Męczy się?
Raz, że się męczy, a dwa, usypia. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę na to, jak skonstruowane są dzisiejsze programy telewizyjne. 30 sekund, zmiana kamery. 30 sekund, zmiana kamery.
Żeby się nie nudzić.
Żeby nasz mózg nie usnął. Ponieważ telewizja działa usypiająco, jest monotonna i wyłącza po kolei różne funkcje mózgu. Zresztą, żeby było zabawniej, ona naprawdę wyłącza mózg. Dzieci, które spędzają powyżej 4 godzin, małe dzieci, przed telewizorem, mają ugór w korze przedczołowej.
No i dziadek śpiący przed telewizorem to chyba takie też normalne zjawisko, prawda? W takim razie dziadek śpi z pilotem, zasnął przed telewizorem.
Zwiększa wielokrotnie szansę zapadnięcia do choroby Alzheimera w ten sposób.
Jeszcze proszę Państwa, za chwileczkę wrócimy do tej rozmowy. Obiecywałem, że zapytam, jaka jest różnica między rozwojem a samorozwojem i zadam to pytanie głośno.
To za chwilę.
Może za chwilę.
Merkury. Polskie Radio. Reklama.
Dziś o skutecznym uczeniu, o szybkim uczeniu rozmawiamy i o tym, jak daje sobie radę z tym nasz mózg. W naszym studiu gości psycholog Natalia Minge, autorka książki razem z mężem Krzysztofem Techniki Samorozwoju. Ta książka będzie dla Państwa do zdobycia. Proszę zatem nas słuchać uważnie. Pani Natalio, mówiliśmy o telewizji, a jak to jest z komputerem? No bo parę lat temu zaczęto mówić o tym, że dziś dzieci to uczą się inaczej, właściwie nie możemy porównywać tego, bo one się właściwie już od małego z tymi komputerami oswajają, wiedza, internet, wiadomo, inne źródła. Odstawmy zatem te tradycyjne sposoby uczenia się, kartki, fiszki, książki.
Komputer jest narzędziem. Jest narzędziem dobrym, przydatnym, potrzebnym, ale kiepsko z tym, żeby był narzędziem uczenia się jako takiego. Komputer wywołuje w mózgu sporą bierność. Uczymy się tym lepiej, tym łatwiej, im większa część naszego mózgu działa. Jeżeli my tylko uderzamy palcami w klawisze albo patrzymy w ekran, to bardzo niewielka część mózgu jest aktywna.
To znaczy, że jeżeli mamy coś wydrukowane na przykład i na kartce, to jest lepiej?
Jeżeli mamy coś wydrukowane na kartce i to jest o tyle lepiej, że na przykład możemy sobie na tym podkreślać, robić ręczne notatki, wracać do tych fragmentów w sposób łatwy, wzrokowy.
To tutaj pani
i tak
od
dalej.
Razu powiem, że są takie programy, gdzie też możemy podkreślać, robić notatki na marginesach.
Oczywiście, że są, ale to jest zupełnie inny system robienia notatek. Kiedy my używamy naszej własnej ręki do notowania, to część motoryczna naszego mózgu również jest bardzo aktywna. Robiono takie bardzo ciekawe badania, w których uczono na trzy sposoby słówek z jakiegoś obcego języka. To było po prostu przez powtarzanie, przez pisanie tych słówek na komputerze oraz przez pisanie tych słówek odręcznie. I wyniki były takie, że ci, którzy uczyli się przez powtarzanie, nauczyli się trochę mniej niż ci, którzy uczyli się na komputerze. Natomiast obie te grupy nauczyły się o wiele, wiele mniej niż ci, którzy pisali je odręcznie.
To ja teraz
nasz
się państwu...
wymaga aktywności jak największej, żeby się uczyć.
To ja teraz się państwu przyznam i wszystkim moim byłym nauczycielom się przyznam, że zawsze najlepiej się uczyłam pisząc ściągi na sprawdzian, ale już potem nie musiałam z tych ściąg korzystać. Wszystko, co zostało zapisane na karteczkach, miałam już od razu w głowie. Warunki, w jakich pracujemy, czy to jest istotne? Jedni pracują przy włączonej muzyce, drudzy w absolutnej ciszy. Ja na przykład, ucząc się do matury, wstawałam o 4 rano, żeby się uczyć, bo wtedy tylko ptaszki śpiewały za oknem.
Warunki są niezwykle ważne, ale nie znaczy to, że można wyznaczyć warunki, które wszystkie będą odpowiadać. Są ludzie, którzy głośną muzyką zagłuszają inne hałasy i to im odpowiada. Są tacy, którzy lubią biały szum, czyli na przykład rozregulowane radio, bo to ich w żaden sposób nie wybije, a też zagłusza. A są tacy, którzy właśnie potrzebują idealnej ciszy.
A jeśli ktoś powie,
to mają
że...
trudno.
Bardzo trudno.
A jeśli ktoś powie, że musi mieć właśnie i głośną muzykę, i włączony komputer, a jeszcze...
i ciszę jednocześnie.
Nie, jeszcze przy okazji na przykład, no nie wiem, słuchać radia, tak?
To ja mu doradzę, żeby zrobił doświadczenie. Niech spróbuje się nauczyć listy 10 słówek, robiąc to, co on uważa, że mu jest potrzebne, a potem niech nauczy się listy 10 słówek, wyłączając to wszystko, albo zostawiając tylko jedną rzecz, i żeby to nie był telewizor. I niech sam zobaczy na drugi dzień, albo chociażby po 15 minutach, której listy słówek nauczy się szybciej i którą na dłużej zapamięta.
Kawa, napoje energetyczne, czy to wpływa na koncentrację?
Wpływa na koncentrację, na bardzo krótką metę. Wpływa dobrze, bo kawa nas obudzi. Problem w tym, że jak poziom kofeiny spadnie w naszym organizmie, to albo będziemy musieli wziąć kolejną kawę, jeszcze mocniejszą, albo po prostu zaśniemy na stojąco. Dlatego, że to zmusza nasz organizm do bardziej intensywnego funkcjonowania, czyli ostatecznie dużo bardziej nasz organizm się męczy, kiedy my od niego wyciągamy więcej, niż jest w stanie z siebie dać, sam z siebie.
Czyli co, zamiast tej kawy co, pójść na spacer?
Pójść na spacer, drzemka, chwila przerwy. Ostatnio właśnie czytałam bardzo interesujące badania pokazujące, że godzinny spacer wśród natury poprawia koncentrację i to poprawia koncentrację wszystkim. Im bardziej ktoś ma większe kłopoty z koncentracją, tym lepsze efekty uzyskuje właśnie dzięki temu spacerowi. Przy czym uwaga, spacer w mieście nie przynosił takich efektów wcale.
Jak spacer w lesie.
Jak spacer w lesie.
No tak, ale pani powie coś takiego studentowi, który ma przed sobą sesję, bardzo dużo jeszcze do przygotowania, czy czytanie. Kiedy ja mam jeszcze znaleźć te godziny na ten spacer?
On, jeżeli będzie się uczyć racjonalnie, to te godziny znajdzie na ten spacer właśnie.
Pani Natalio, czy repetycje mater studiorum est wciąż to obowiązuje, że... Powtarzanie
tak.
To jest podstawa, bo z tymi słówkami to tak jest, jak się nie używa, to...
Powtarzanie? Oczywiście. Tylko uwaga, nie powtarzamy 10 stron, tylko powtarzamy mały fragment. Zasada jest taka, że uczymy się czegoś przez około 15 minut, robimy sobie, podsumowujemy to, robimy sobie chwilę przerwy, powtarzamy to, czego się nauczyliśmy, bierzemy nowy materiał na kolejne 15 minut, najlepiej zupełnie inny od tego, czego się uczyliśmy wcześniej. Czyli możemy tak, uczymy się historii przez 15 minut, powtarzamy w skrócie to, czego się nauczyliśmy, robimy sobie przerwę, oddychamy sobie, otwieramy okno,
wietrzymy. Ale co, jakąś notatkę, hasło wtedy sobie masz? Hasła tak. Zapisać, tak? Taką tak. Ściągę. I przechodzimy do...
Po chwili przerwy wracamy, powtarzamy jeszcze raz. Możemy chociażby przeczytać to, czego się uczyliśmy wcześniej. Bierzemy biologię, uczymy się przez 15 minut biologii, robimy powtórkę, przerwę, powtórkę i możemy wrócić do historii. Nasz mózg nie lubi nudy. Jeżeli my usiłujemy wtryniać kolejne informacje podobne do siebie przez długi czas, to po prostu sypiamy. Jeżeli pozwolimy raz to, raz tamto, wtedy nasz mózg nie zdąży się zmęczyć jednym typem informacji i przyjmuje je o wiele chętniej. Także nie jest prawdą, że siedź tak długo, aż skończysz. Nie. Rozwiąż 2 zadania z matematyki, napisz wypracowanie z polskiego, rozwiąż kolejne 3 zadania z matematyki i popraw to wypracowanie.
Ale w tym wszystkim przerwa też, że wstaje po pół godziny, nie wiem, i idzie na spacer na 15 minut na przykład gdzieś.
No, jeżeli byśmy robili co pół godziny 15 minut,
to
spacer,
to była
przesada. Ale
albo
tak,
co 15 minut, pół godziny.
Co 15 minut, 5 minut przerwy, przebiec się, zrobić kilka przysiadów, otworzyć okno, wyjść z psem, napić się wody, wody. Wody. Nie kawy, nie herbaty, nie soku, ale wody.
Wiedziałem.
Ja mam wodę.
A po godzinie nauki na przykład zrobić sobie te 15 minut przerwy.
Znam taką zabawę. Stosuję ją podczas długich i nużących podróży, głównie autostradą, bo to najbardziej nużące.
Kiedy dzieci mówią,
ale długo jeszcze. W zapamiętywanie szeregu wyrazów. Ustawiamy, prawda, jakieś zdanie, wymyślamy jakieś, im bardziej absurdalne, tym śmieszniejsza ta zabawa. No i osoby siedzące w samochodzie muszą powtórzyć ten cały ciąg. Czy tego typu ćwiczenia w jakiś sposób poprawiają funkcję naszego mózgu?
Idealna sprawa właśnie dla naszego mózgu. Jest to świetne ćwiczenie. I tylko właśnie pytanie, czy to jest, są tylko zdania? Jak to u was wygląda?
U nas to wygląda tak, że to są zdania.
To następnym razem, jeżeli chce pani zaskoczyć swoje dzieci, to oprócz tego, że robicie zdania, niech pani sobie spróbuje wyobrazić jak najdokładniej, jak najbardziej kolorowo, najlepiej jeszcze z odgłosami to, co te zdania przedstawiają. Jeżeli pani to sobie wyobrazi, to zapamięta pani 3 razy więcej niż
pani
dzieci.
Jak sobie to wyobrażam, to pękamy wtedy wszyscy ze śmiechu.
I o to chodzi. Śmiech jest bardzo dobrym sposobem na zapamiętywanie. Nauka nie powinna być poważna.
To nie jest niebezpieczne na autostradzie?
Kierowca może być wyłączony z tej zabawy. Czy rzymski pokój, ta technika, to właśnie na tym polega?
Nie.
To jest to także wyobrażanie sobie
sytuacji. Ta metoda to jest łańcuchowa metoda zapamiętywania, natomiast...
Ja już zapamiętałem, że to niedobra nazwa nawet jest.
Tak. Rzymski pokój powinien się nazywać greckim pokojem. Dlatego, że polega to na tym, że przede wszystkim wyobrażamy sobie dokładnie, jak najdokładniej potrafimy, jak wygląda, no zacznijmy, nasz pokój. Mamy listę zakupów, na przykład cytryny, jabłka, cebulę i ziemniaki. I tak, w rogu do wazonu wkładamy cytryny. I wyobrażamy sobie te cytryny tkwiące w tym wazonie. Na półce z książkami kładziemy sobie jabłka. Gdzieś między tym, między Aischylosem a...
Pitagorasem.
A Pitagorasem kładziemy jabłka. Im dziwniej, tym lepiej. Cebulę możemy sobie umieścić na przykład zwisającą z lampki, która wisi na ścianie. I tak dalej. Im dziwniejsze i bardziej zaskakujące będą nasze skojarzenia, tym łatwiej zapamiętamy. Przy czym łatwo nam będzie to sobie przypomnieć i przypomnieć w odpowiedniej kolejności. Jeżeli po prostu zamkniemy oczy i zaczniemy iść po naszym pokoju w wyobraźni, to będziemy wiedzieli, pamiętali, że tutaj stał ten wazon, to więc będziemy wiedzieć, że do tego wazonu stworzyliśmy cytryny.
To jak państwo zobaczą kogoś takiego stojącego w środku w hipermarkecie, kto ma zamknięte oczy i próbuje otworzyć
tak,
sobie
zaraz zaski, na prześcieradle, winogrona na prześcieradle.
Gdzie stał ten wazon, to znaczy, że on właśnie metodę greckiego, tudzież rzymskiego pokoju stosuje. Metoda cyfra, słowo, to jest ta metoda, o której już wspominaliśmy, że zamieniamy cyfry na słowa, te cyfry na słowa, które mają odpowiednią liczbę liter. No i w ten sposób możemy zapamiętywać właśnie kody, piny, rozmaite hasła cyfrowe. Tych metod jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Jeszcze o mapie myśli chciałabym, żeby pani na sam koniec powiedziała, cóż to takiego.
Mapa myśli to jest sposób notowania, który jest po pierwsze szybszy od normalnego, dlatego że unikamy zdań. Nie ma tam żadnych zdań, są wyłącznie słowa, nie ma znaków przestankowych, nie ma spójników. Dlatego jest to szybsze, ale co więcej, notujemy wokół rdzenia. Jest nasz główny temat, jego zapisujemy na środku kartki i wszystko, co go dotyczy, po prostu dopisujemy do niego w odpowiednich odległościach. Środek jest duży, im bardziej coś jest szczegółowe, tym to jest mniejsze i dalej od środka. Jest to o tyle dobre, że nasz mózg właśnie w ten sposób zapamiętuje. Tworzy takie matryce informacji, które na siebie nachodzą. Dlatego mamy skojarzenia. I każdy ma te skojarzenia inne i każda mapa myśli jest inna. Jeżeli my notujemy zdaniami czyjeś słowa, to my tego nie zapamiętujemy. A nie daj Boże, jeżeli ktoś się tego uczy na pamięć.
To kalambury zdecydowanie dobrym ćwiczeniem są, prawda? Bo to polega na skojarzeniach.
Idealne ćwiczenie na kreatywność. Mhm.
Drodzy
bardzo
państwo,
dobre.
Słuchać Babiego Lata, zatem codziennie rozwiązywać kalambury, no i samo rozwijać się, tudzież
no
rozwijać
więc właśnie. Bo się. Bo jak się okazuje, proszę państwa, to już ustalone zostało, że nie ma różnicy między rozwojem a samorozwojem, to nie spierajmy się o słowa.
Pani Natalia Minge była dziś naszym gościem. Państwu polecamy książkę wydaną przez Samo Sedno Techniki Samorozwoju, czyli jak lepiej zapamiętywać i uczyć się szybciej. I u nas do zdobycia dwie takie książki. Już państwu mówię jak. 70 51-601 to numer SMS, po tym numerze wpisujemy hasło Merkury, a potem proszę uzasadnić, dlaczego właśnie do Państwa taka książka powinna trafić, no i podać swoje imię, nazwisko. Dwa egzemplarze od wydawnictwa Samo Sedno u nas. Bardzo Pani dziękuję za tę niezwykle ciekawą rozmowę. Natalia Mingę, dziękujemy.